Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Tu Nauka.
Dzisiaj naszym tematem przewodnim będzie autonomiczna broń. Wraz z ekspertem będziemy się przyglądać, tak naprawdę przysłuchiwać rozwojowi wojskowych technologii bezzałogowych i autonomicznych technologii. To wszystko w kontekście XXI wieku, ale też w kontekście sytuacji międzynarodowej, agresji Rosji na Ukrainę. Dynamiczny postęp w dziedzinie technologii informatycznej, automatyzacji i robotyzacji, a ostatnio także sztucznej inteligencji, powoduje głębokie przemiany w funkcjonowaniu państw i społeczeństw. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, wojskowości, w ramach której łączy się dodatkowo z koncentracją na budowie zdolności rażenia przeciwnika w bezpieczny sposób na odległość. Zanim przejdziemy do rozmowy z ekspertem, no to jeszcze może taki rys popkulturalny. Jeżeli myślimy sobie o autonomicznej broni, to często gdzieś z tyłu głowy mamy obrazek, jak to zbudowane przez człowieka cyborgi, które właśnie na tej pierwszej linii frontu miały działać, buntują się przeciwko niemu. Jeden z takich obrazów mamy w Terminatorze. Powstałe w 1984 roku dzieło kultury popularnej, wyreżyserowane przez Jamesa Camerona, przedstawia wizję przyszłości, w której maszyny walczą z ludźmi. Mroczny czas i jak może pamiętacie, nie chcę oczywiście spoilerować, nie jest to równa walka. O tym filmowym odniesieniu mówi Paweł Mączewski, redaktor aż dziennika, związany także z Radiem Campus.
Tu Nauka.
W 1984 James Cameron pokazał światu w swoim filmie Terminator najgorszą możliwą opcję, najgorszy scenariusz, do czego może dojść, jeżeli broń autonomiczna wymknie się spod kontroli. Czym jest broń autonomiczna? Jest to broń, która po uruchomieniu przez człowieka sama decyduje o tym, w jaki sposób i gdzie dokonać ataku. Sama wybiera cel bez udziału już człowieka. Praktycznie cała fabuła, szkielet filmu Terminator opierał się na tym, że takowa właśnie broń, sztuczna inteligencja, wymknęła się spod kontroli, znalazła w człowieku swoje główne zagrożenie. Dlatego postanowiła wyeliminować to zagrożenie poprzez detonację broni jądrowej. Na chwilę obecną ciężko oszacować, czy czeka nas zagłada ze strony humanoidalnych cyborgów uzbrojonych w lasery. Wydaje mi się, że znacznie bliższe temu, co się może wydarzyć, jest raczej zajmowanie przez zautomatyzowane programy, przez AI, miejsc pracy, przez co ludzie po prostu przestaną mieć dostęp do środków do życia. Natomiast zdecydowanie należy bacznie obserwować to, w jakim kierunku będzie podążać rozwój tej technologii. W 2016 roku powstał raport osób zaangażowanych w rozwój tego rodzaju właśnie broni autonomicznej, gdzie obawiano się, że w warunkach prawdziwego konfliktu może rzeczywiście ona wymknąć się spod ludzkiej kontroli.
Tu Nauka.
To Paweł Mączewski i takie wspomnienie albo refleksja na temat tego, jak popkultura wyobraża sobie świat przejęty przez cyborgów. Dzisiaj w programie o autonomicznej broni mówimy, a tak naprawdę zadajemy takie pytania. Jak to wygląda obecnie, jak będzie wyglądało za lat kilka czy kilkanaście. Naszym ekspertem jest dr Marek Madej z Uniwersytetu Warszawskiego, który bada rozwój wojskowych technologii bezzałogowych i przygląda się funkcjonowaniu militarnym sojuszom międzynarodowym, na przykładzie NATO. Zacznijmy od tego rozróżnienia. Co to znaczy autonomiczna broń, a co to jest broń bezzałogowa?
Tu Nauka.
Jeśli chodzi o broń bezzałogową, to jest to po prostu sprzęt wojskowy, który nie ma pilota na pokładzie. Może to być sprzęt latający, może to być łódź, może to być pojazd taki lądowy, ale chodzi o to, że on jest pilotowany i kierowany z dystansu jakiegoś przez operatora, człowieka, który będzie nim kierował, natomiast tenże operator nie znajduje się na pokładzie pojazdu. Natomiast broń autonomiczna albo sprzęt autonomiczny byłby już sprzętem takim, który nie tylko nie ma pilota, czy też operatora, kierowcy na pokładzie, ale jest zdolny do samodzielnego decydowania, w którą stronę się udać i być może, jeśli chodzi o broń autonomiczną, również dokonywać ataku. Czyli to jest urządzenie w pełni zautomatyzowane i zrobotyzowane, w tym sensie, że sama maszyna jest, powiedzmy, wysłana na przykład przez człowieka w jakiś rejon, ale już w tym rejonie operuje całkowicie autonomicznie, to znaczy samodzielnie decyduje o tym, w którym kierunku się udać i co zrobić w danym rejonie.
I na jakiej podstawie podejmuje decyzję? To chyba jest takie podstawowe pytanie.
A, i tutaj jest znowuż problem, bo tak naprawdę ciągle mówimy o różnych możliwych rozwiązaniach technicznych, niekoniecznie na pewno już wprowadzonych w rzeczywistość, bo z bronią autonomiczną jest taki problem, że są pewne obiekcje przed jej wprowadzaniem do użycia. Zresztą no, zrozumiałe choćby z powodów prawnych czy etycznych, ale możemy to rozwiązać w taki sposób, że programujemy jakieś urządzenie, to znaczy wprowadzamy mu masę danych, wprowadzamy mu masę algorytmów, które decydują na przykład, że gdy spotkasz takie i takie wydarzenie, to zachowujesz się w ten i ten sposób. Czyli taki, wtedy wysyłamy tego rodzaju urządzenie i zakładamy, że ono jest jakby wstępnie zaprogramowane na wszystkie możliwe sytuacje i w zależności od tego, z jaką ma do czynienia, to będzie działało. No i to jest taki model autonomii oparty na maszynowym uczeniu, czyli po prostu zebraniu możliwie największej liczby danych i potem wykorzystaniu ich zgodnie z algorytmami wprowadzonymi na starcie. Ale możemy też zrobić tak i trochę rozwój idzie też w tą stronę, że możemy urządzenie wyposażyć w sztuczną inteligencję, czyli że ono nie jest wcześniej zaprogramowane na wszystkie możliwe scenariusze, tylko ma pewne mechanizmy wbudowane i algorytmy, które pozwolą mu przy pewnych danych, które zbierze w rejonie, w którym jest używane, zdecydować samemu, co zrobić. Czyli nie ma wszystkich możliwych scenariuszy zapisanych wcześniej, tylko jest wyposażone w narzędzie do w pewnym sensie myślenia. No i teraz, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to tutaj zaczynają się już trochę bardziej złożone procesy, to znaczy jak, na czym ją oprzeć, jak ona ma pracować, ale no jakby dwa podstawowe to albo my wymyślamy wszystkie możliwe scenariusze i urządzenie potem wybiera z zapisanych w pamięci opcji właściwy sposób działania, albo programujemy je tak, że ono samodzielnie będzie składać, powiedzmy, z różnych elementów procedurę co do tego, jak się zachować.
A przejdźmy teraz może od teorii do tego, co się dzieje obecnie. Czy mógł pan profesor opowiedzieć, jak to wygląda w praktyce? Może właśnie, jeżeli z perspektywy Polski na to patrzymy, konflikt za granicą, Rosja zaatakowała Ukrainę. Jak w tym wszystkim broń autonomiczna wygląda?
No cóż, szczęśliwie mogę powiedzieć, że jak na razie po prostu w tym konflikcie przynajmniej trudno pokazać, żebyśmy mieli do czynienia z użyciem broni w pełni autonomicznej, czyli właśnie takiej, która samodzielnie by zadecydowała urządzenie o użyciu siły, czy o ataku na człowieka, czy na jakieś urządzenie, bo tu mamy kilka jakby szczebli. Możemy mieć właśnie taką broń bezzałogową, czyli operator z daleka kieruje, możemy mieć tak zwaną broń z human on the loop, czyli ktoś kontroluje, jak dane urządzenie działa, nie przeszkadza mu, ono samo w razie czego wie, że na przykład ma zacząć strzelać, ale cały czas może to przerwać, może zatrzymać. I z czymś, jakim mamy do czynienia na przykład w systemach antyrakietowych, jak Patriot, to znaczy on sam namierza cele i mógłby sam zestrzelić, ale człowiek decyduje, czy ma rozpocząć działanie. I natomiast taką broń pełni autonomiczną, to ona w zasadzie nie została jeszcze zastosowana w tymże konflikcie, jak i formalnie, a przynajmniej nie przeciwko ludziom, i jak i w innych jest dość wątpliwe, żeby była zastosowana. Z bronią autonomiczną możemy mieć do czynienia jakby zarówno z plusami, no bo zakłada się, że tego rodzaju broń nie popełnia błędów wynikających na przykład z emocji. Człowiek może z powodu emocji popełnić błąd albo kierowany, nie wiem, no, przerażeniem zaczyna działać bardzo agresywnie. Może popełnić przez to przestępstwo, zbrodnię wojenną, no, z nienawiści, z chęci zadania bólu i tym podobnych rzeczy. Maszyna powinna być od tego wolna. Ale zarazem maszyna właśnie nie będzie też zdolna do, nie wiem, współczucia, litości, zawahania się. Ona się nie zawaha, tylko po prostu zlikwiduje cel, jeżeli tak wynika z algorytmu, że trzeba to zrobić. Więc tego rodzaju kłopot może się pojawić. Czy chcemy mieć ryzyko zbrodni, z nienawiści, czy z emocji, jak w przypadku ludzi, czy też chcemy tego uniknąć, no ale zarazem wtedy nie będzie szansy uniknięcia, czy też zapobieżenia użyciu przemocy, gdy wymagałaby tego jakaś forma no, litości i tym podobnych rzeczy. To jest jedna rzecz. Druga jest też taka, że tutaj wiele zależy od tego, jak to urządzenie zostanie zaprojektowane, to znaczy jak wielki na przykład jest ryzyko błędu w analizie danych. Bo jeżeli wypuszczamy sprzęt, który będzie samodzielnie decydował o tym, czy użyje siły i on zostanie zaprogramowany w sposób, który na przykład będzie mylnie interpretował dane, no to możemy mieć niestety urządzenie, które będzie niszczyło cele, zabijało ludzi w wyniku błędu w analizie danych. I teraz no, kto jest odpowiedzialny za tego rodzaju błąd? Czy programista, który na przykład nie zauważył, że coś pomylił w kodzie, gdy kodowano program, czy producent tego sprzętu, czy ten, który wypuścił sprzęt do boju i tym podobne problemy tutaj narastają. Więc jak na razie możemy powiedzieć, że jeżeli mamy z czymś do czynienia w konfliktach na przykład dziejących się wokół, to jest raczej broń bezzałogowa i tutaj kwestia odpowiedzialności pozostaje stosunkowo czytelna, to znaczy to, że pilot nie operuje z pokładu samolotu, tylko z na przykład właśnie dalekiej, w dużej odległości się znajduje od miejsca, gdzie operuje sam robot przez niego sterowany, nie zmienia faktu, że on jest odpowiedzialny za to, co robot robi. Natomiast gdyby działał sam, no to byłby kłopot, ale szczęśliwie jak dotąd w większości przypadków nie mieliśmy do czynienia, w większości konfliktów nie mieliśmy do czynienia z użyciem takiej broni. Mówi się o przypadku w 2021 roku w Libii, że prawdopodobnie właśnie turecki produkt, taka tak zwana krążąca amunicja, czyli coś, co jest wystrzelone w rejon działania i poszukuje celu, jak go znajdzie, to go atakuje. Prawdopodobnie zaatakowała ludzi w 2021 roku, chociaż była wystrzelona do niszczenia celów innych niż ludzie sprzętu wojskowego konkretnego typu. Ale no, poza tym jednym przypadkiem nie można powiedzieć, że mamy jakiś potwierdzony przypadek użycia czegoś, co należałoby nazwać bronią w pełni autonomiczną.
Wokół sztucznej inteligencji narosło dużo mitów, jak mi się też wydaje. Czy wokół broni autonomicznej mogą pojawiać się też takie informacje, że nagle przejmie, nie wiem, swojego twórcę, dowódcę, zniszczy go i będzie decydowała sama o wszystkim?
A czy miejmy nadzieję, że nie, chociaż rzeczywiście wielu z nas oglądało na pewno filmy typu Terminator i tego rodzaju obawa się pojawia. Na szczęście od tego, od strony technologicznej jesteśmy też daleko, bo tak naprawdę urządzenia, które są autonomiczne, są raczej innego typu, w sensie nie są to, nie, to jest, częściej chodzi tutaj o autonomię zastosowaną na przykład do analizy danych w sprzęcie zwiadowczym, albo autonomię zastosowaną do urządzeń defensywnych typu właśnie systemy przeciwrakietowe, no bo one muszą szybko zareagować na przykład na bardzo szybko nadlatujące pociski, więc tutaj nie ma często czasu na człowieka. Natomiast mało prawdopodobne, znaczy, to jest kłopot oczywiście, którego sami do końca nie możemy stwierdzić w momencie, kiedy uruchomimy sztuczną inteligencję, zwłaszcza nie opartą na maszynowym uczeniu, czyli zebraniu wszystkich możliwych danych i później takiego jakby przeglądania w katalogu, co wybrać, wyciągamy właściwą rzecz i działamy, tylko sztuczną inteligencję opartą na rozumowaniu autonomicznym, czyli no, zebraniu danych i na podstawie tego zbudowaniu jakiegoś wniosku, czyli no, coś zbliżonego do ludzkiej inteligencji. Tego rodzaju urządzenie być może groziłoby nam wówczas takimi, no mogłoby na podstawie swojego rozumowania dojść do wniosku na przykład, że szybciej zakończy wojnę, niszcząc swojego dowódcę. Oczywiście, ale na dziś raczej nie mamy do czynienia z tego rodzaju sprzętem. No i też raczej rozwój tego rodzaju sprzętu jest ukierunkowany właśnie na wykorzystanie zdolności do maszynowego uczenia bardziej niż do takiego już wyposażenia w abstrakcyjną zdolność myślenia. Znaczy zdolność do myślenia abstrakcyjnego.
A jak może rozwijać się to wszystko w ciągu, nie wiem, 5-10 lat? Da się przewidzieć, w jaką stronę pójdzie?
Trudno. To znaczy, po pierwsze, biorąc pod uwagę, jak bardzo przyspiesza rozwój technologii informatycznych, jak szybko niektóre rzeczy się zmieniają, można się obawiać, że 5 lat to jest epoka. Z drugiej strony, o broni autonomicznej mówimy od kilkunastu lat jako czymś, co jest realne i faktycznie jakby na placu boju, no to niewiele się zmieniło. Więc wydaje mi się, że tutaj jednak jest trochę kwestii jeszcze, mimo wszystko łatwo na przykład stworzyć model komputerowy, czy też coś policzyć w takim przy użyciu komputerów, a trudniej przełożyć to na mechanikę, czyli już na robota poruszającego się w określonym miejscu. Zwłaszcza na przykład sprzęt lądowy rozwija się stosunkowo wolno, no bo w przypadku powietrza danych liczba do zebrania, żeby na przykład sprawnie kierować pojazdem jest znacznie mniejsza potrzebna, aniżeli na przykład na lądzie. Więc wydaje mi się, że nie spodziewałbym się tutaj jakichś błyskawicznych przełomów, ale też no, trzeba brać poprawkę na to, że Parę lat temu pojemność, jakby moc obliczeniowa telefonu była znikoma, a teraz jest porównywalna z komputerami sprzed 10 lat. Więc tego rodzaju postęp jest na tyle szybki, że naprawdę bardzo trudno o prognozy, ale chciałem też zaznaczyć, że jednak jest też rosnąca świadomość ryzyka. A to powoduje, że jakby możliwe jest już na tym etapie rozważanie, jakby unikanie rozwoju takich technologii, które będą trudne do opanowania, więc to trochę zmniejsza, moim zdaniem, ta większa świadomość problemów, jakie mogą się pojawić wraz z wdrożeniem autonomii, zwiększa prawdopodobieństwo, że jednak ten postęp będzie trochę powolniejszy, ale też niestety atrakcyjność wojskowa sprzętu autonomicznego, chociaż jak mówię, bardziej sprzętu rozpoznania, analizy danych, aniżeli stricte bojowego, ale jest duża, no bo tutaj nie ryzykujemy życiem naszych własnych żołnierzy. Często znikają problemy typu komunikacja pomiędzy maszyną a człowiekiem, który nią steruje, która może być łatwo zakłócona, więc od strony wojskowej atrakcyjność jest, a to może stymulować rozwój. Niemniej świadomość ryzyka związanego z rozwojem tej technologii też jest większa, co będzie znowuż czynnikiem spowalniającym. Ale tu nie ma prostych prognoz typu za 3 lata, za 5 lub za 7 należy się czegoś spodziewać.
Tu nauka.
Mówił Marek Madej z Uniwersytetu Warszawskiego, który bada rozwój wojskowych technologii bezzałogowych, przygląda się funkcjonowaniu militarnych sojuszy międzynarodowych, między innymi na przykładzie NATO. To był program Tu Nauka, kolejny za tydzień.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.